Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Państwa witam i zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Nasi goście, pan profesor Kazimierz Orzuk.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan profesor jest członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk.
Pracuję na Uniwersytecie Rzeszowskim.
Drugim gościem jest pan poseł Stanisław Orzuk.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Prawo i Sprawiedliwość. I trzecim naszym gościem w studiu jest pan Mieczysław Miazga, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panowie, dzisiaj temat patriotyzm, kultura i samorządność, ale może zanim, jak panowie patrzą na... Bo patriotyzm, kultura, samorządność to myślimy ojczyzna, ona jest nam bliska. Jak panowie podchodzą do ojczyzny czy do spraw, które ojczyznę stanowią?
Wspaniały temat wybrał ojciec do dzisiejszej dyskusji. Myśląc ojczyzna, myślimy o narodzie, myślimy o patriotyzmie, myślimy o samorządności, w ogóle o tym, co ojczyzna stanowi. Kapitalny, fantastyczny temat i myślę, że można będzie o nim podyskutować. Cóż to w ogóle jest patriotyzm? Miłość ojczyzny, mówią niektóre słowniki. Postawa pozytywna wobec ojczyzny, mówią inne, a my, tak często bywa, dzisiaj niestety wstydzimy się być patriotami. O tym jeszcze trzeba będzie powiedzieć.
Panie pośle, czy politykowi prosto być, nie wiem, patriotą, tym, który umiłował do końca ojczyznę, czy też musi patrzeć na inne cele?
Dla Polaka każdego to obowiązkiem jest wręcz, żeby być patriotą, być Polakiem i tego się nie wypierać, nie wstydzić się tego. Natomiast pięknie powiedział mój przyjaciel, pan profesor, i ja jednak powiem w ten sposób, że w tym życiu politycznym nieco inaczej wygląda, bo jeśli ja na co dzień, będąc w parlamencie, patrząc na historyków, którzy na dzień dzisiejszy rządzą naszym krajem, kiedy ja kojarzę ich wypowiedzi czy stwierdzenia wyrażone na piśmie, polskość to nienormalność, to naprawdę przykro się robi i tylko zdziwienie moje budzi, że ci historycy, ci, powiem, przywódcy, którzy tymi chcą być, nie wiem dlaczego takie działania podejmują, ażeby na przykład historię eliminować ze szkół i z tym się trudno pogodzić.
Mała ojczyzna, samorządowcy może inaczej patrzą też na Polskę, na ojczyznę, bo ta mała czy miejscowość, czy gmina, czy województwo jest im bliskie, jak pan patrzy na tą rzeczywistość, o której chcemy dzisiaj mówić, patriotyzm, kultura?
Patriotyzm to jest właśnie ta część, która możemy na rzecz społeczności lokalnej coś robić. To też jest właśnie patriotyzm. I tutaj jest wielkie pole do popisu. Wielkie pole do popisu i trzeba grupę ludzi stworzyć, która potrafi, współpracując ze sobą, coś dobrego zrobić dla nas wszystkich.
A czym tak naprawdę jest patriotyzm? Bo znalazłem wychowawcy zdanie, na przykład przedszkolaka. Przedszkolak mówi, że patriota kocha Polskę, lubi pomagać innym, chce zwiedzać i poznawać swój kraj. Zaś sześciu czy starszy z szóstej klasy szkoły podstawowej powie, patriota popiera swoją ojczyznę, jest za nią odpowiedzialny, broni jej praw, zawsze kibicuje polskim drużynom, szanuje symbole narodowe, a podczas słuchania hymnu narodowego czuje się dumny, że jest Polakiem.
Ojcze Grzegorzu, ojciec przytoczył bardzo ciekawe definicje patriotyzmu i myślę, że ci młodzi dobrze streścili istotę naszego podejścia do ojczyzny w tym, co nazywamy patriotyzm. Od łacińskiego słowa patria, ojczyzna. Ojciec stanowi tutaj podstawę tego myślenia o ojczyźnie, a więc tak jak mamy traktować ojca, tak traktujemy naszą ojczyznę. Sprawa jest bardzo skomplikowana współcześnie, ponieważ my Polacy w XIX wieku i wieku XX do połowy mniej więcej, czy do wybuchu I wojny światowej, a także i później I wojna światowa i powstanie warszawskie i okres komunizmu, byliśmy bardzo mocno wychowywani do postawy patriotycznej. Ponieważ ojczyzna była w niebezpieczeństwie, wiek XIX, w ogóle nie było fizycznej ojczyzny, była tylko ojczyzna duchowa, to wychowywano nas, że mamy wszystko poświęcić dla tej ojczyzny, łącznie z życiem. I to jeszcze przecież w Powstaniu Warszawskim, czy w tych żołnierzach, którzy walczyli z komunizmem, będąc na przegranej pozycji, się odzywało.
Dzisiaj tak próbujemy sobie wyobrazić, jakby zostawić takiego 17-latka podczas Powstania Warszawskiego i tego, którego dzisiaj, prawda, gdzieś mamy przed sobą.
Mówiąc potocznie, to niebo i ziemia. Tamci wychowani na ideałach służenia ojczyźnie. Dzisiaj niestety wszystko się zmieniło, a paradoks polega na tym, że przecież mamy wolną ojczyznę od 1989 roku i ta wolna ojczyzna jest z powodu patriotyzmu tysięcy Polaków w XIX i XX wieku. Kłopotliwa miłość, jak napisała jedna pani, pisząc o patriotyzmie. Dlaczego kłopotliwa miłość? Dlatego, że te potężne prądy współczesności, jak konsumpcjonizm, mówią, że konsumpcjonizm jest naczelną narracją współczesności poza granicami, jak globalizm, postmodernizm, który mówi, że najważniejsza jest moja wolność, europeizacja po wstąpieniu do Unii Europejskiej. To wszystko powoduje, że my tę ojczyznę naszą, najdroższą, fizyczną i duchową, odsuwamy na drugi plan i mamy ciągle coś ważniejszego. To paradoks. Z tym patriotyzmem paradoks, ale trzeba się zastanowić, jak go przywrócić, jak dać mu odpowiednie miejsce w naszej ojczyźnie i to jest też zadaniem dzisiejszej naszej audycji.
Panie pośle, no pewnie politykowi nieraz nieprosto, tak, bo no, żeby się też nie układać, ale o ojczyznę dbać. Znaczy o nią można, nie wiem, poseł do Parlamentu Europejskiego, czy może dbać o ojczyznę w Unii Europejskiej, czy też musi być takim właśnie proeuropejskim, czy Europejczykiem?
Polska od zawsze była w Europie, więc my na siłę nie próbujmy udowodnić, że jesteśmy Europejczykami. Natomiast tutaj pięknie kolega mówił o patriotyzmie, ale do tego trzeba dodać jeszcze kulturę, oświatę, dziedzictwo narodowe. Wszystko kosztuje. I może z mojej perspektywy, jako członka Komisji Finansów Publicznych, powiem, że z tą dbałością o kulturę, o dziedzictwo narodowe, czy oświatę, to jakoś temu rządowi od 6 lat nie wychodzi. Żeby być konkretny. W części 24 budżetu państwa na właśnie tą kulturę, dziedzictwo narodowe w 2012 roku było przeznaczone około 2 970 000 000 złotych. W 2012. Natomiast w tegorocznym budżecie jest to kwota praktycznie taka sama. Natomiast wzrosła tylko część wydatków na administrację, na zatrudnienie. Natomiast jeśli chodzi o wydatki majątkowe, czy wydatki bieżące na teatry, filharmonie, czy domy kultury, muzea, centra, biblioteki, to te wydatki po prostu maleją. Ja z przerażeniem słucham, gdy mówię, chcę rozmawiać z kimś, z politykami, ze posłami, parlamentarzystami generalnie i mówię, piękny obraz, hołd ruski. Poprawiają mnie, że to chyba chodzi o hołd pruski. Natomiast mało ludzi niestety u nas wie o istnieniu tego obrazu, który gdzieś tam tkwi w podziemiach, w zakamarkach podziemi Muzeum Narodowego. Natomiast mówiąc o kulturze, o patriotyzmie, o dziedzictwie narodowym, nieodłączną całością jest tak samo nauka, i czyli te wydatki na naukę i na kulturę. Pamiętajmy o tym, że w przeciągu 6 ostatnich lat kilka tysięcy szkół zostało zlikwidowanych. Zostały zlikwidowane świetlice. Duża część, tysiące świetlic. Zostały zlikwidowane biblioteki. W poszukiwaniu błędne podejście oszczędności, za wszelką cenę oszczędności. Spadają nakłady na oświatę. subwencja oświatowa dla samorządów terytorialnych wystarcza w tej chwili, w tym roku, na około 70% wydatków bieżących. Samorządy nie mają pieniędzy już, ażeby dokładać z dochodów własnych na oświatę i podobnie się rzecz ma w przypadku kultury. Natomiast nie można ubolewać i w ten sposób próbować rozgrzeszać wszystkich, dlatego że przy zaangażowaniu właśnie społeczności lokalnych są dobre przykłady i o których my tutaj siedzący trzech przy tym stole dzisiaj możemy mówić na przykładzie naszej gminy, bo jesteśmy mieszkańcami tej samej gminy, czy naszego powiatu, czy naszego województwa. Jeden przykład tylko, to w naszym województwie podkarpackim wybudowano jedyne po 1989 roku duże muzeum, Muzeum Ziemi Przemyskiej i to wybudował samorząd. Samorząd podjął się, ale o tym tutaj powie kolega radny sejmiku, podjął się budowy muzeum pamięci Polakom, którzy zostali pomordowani za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. To samorząd myśli w tej chwili o inicjatywie budowy czy też utworzenia Muzeum Kresów Wschodnich. Takie działania przy zaangażowaniu odpowiedzialnych ludzi, ludzi, którzy decydują o kierunkach rozwoju samorządów, przynoszą takie wymierne efekty, o których moglibyśmy tutaj dość długo mówić.
Samorząd rozbudza się takie poczucie tożsamości lokalnej, takiej dumy, tak, że należymy, przynależymy do małej ojczyzny. Jak pan to odbiera, bo tutaj też samorząd sprawia, że stwarza warunki, tak, do i przedsiębiorczości i do tego, żeby właśnie każdy poczuł się jak u siebie.
Tak, właśnie tutaj w samorządach jest bardzo duża przestrzeń właśnie do tej patriotyzmu, do tego patriotyzmu. Ja zawodowo to jestem współwłaścicielem, prezesem firmy, która, średniej firmy, która zatrudnia 150 osób, a jako w samorządzie to czuję się jako, można powiedzieć, spełniam się, ale jakby to powiedzieć, jako nie polityk, tylko jako hobby czy praca społeczna na tej zasadzie.
I
powiem
tak, że
już
społecznikostwo,
25
to
lat niedługo będzie, jak właśnie tym zajmuję, czyli znam tu przestrzeń. I wiem, że bez nikt nam niczego nie przyjdzie, nie zrobić.
Ale nie jest tak, że się odechciewa, bo niektórzy tak mówią, że jak się za coś biorę, widzę te schody, tak, czy te kłody, które gdzieś tam ktoś rzuca, no to się nieraz odechciewa bycia właśnie tym społecznikiem, tej pracy, takiej u podstaw, pracy z drugim człowiekiem.
Dla mnie akurat to jest odwrotnie. Czym więcej problemów, to mnie to zachęca. To właśnie jest te trudności, pokonywanie tych trudności. I potem, jeśli są jakieś sukcesy, to jest właśnie ten cały splendor i tak dalej, to właśnie zachęca do jeszcze lepszej pracy. I powiem tak, że żeby się spełniać, to niestety jedna osoba w społeczeństwie nie może tego zrobić. Nie jest w stanie, bo problemu jest masa. I tutaj musi być to grupa ludzi. I właśnie my potrafiliśmy w swoim środowisku, tutaj co kolega Stanisław poseł mówi, właśnie jesteśmy z tej samej gminy Sokołów Małopolski, I tutaj z profesorem jesteśmy z Górna, czyli też współdziałamy i mamy taką właśnie grupę ludzi, gdzie współpracujemy i mamy tego typu owoce i to można powiedzieć dość solidne owoce, ale nie może być to na zasadzie takiej, że ja jestem liderem zdecydowanym, a reszta jest do roboty. Nie. Wszyscy jesteśmy na jednym poziomie, czy to burmistrz, czy poseł, czy członek Rady Sołeckiej, czy sołtys, czy nawet i ksiądz, proboszcz. I wszyscy jesteśmy równi. I w tym momencie naprawdę można wiele rzeczy osiągnąć.
Ja tutaj dodam jedną rzecz, dlatego że kolega mój, przyjaciel, jest bardzo skromny. Również dodam, że jego sponsorowanie z prywatnych pieniędzy, różnych przedsięwzięć, jest godne naśladowania. Jest to świetny przykład postawy właściwej, jeśli chodzi o reprezentowanie interesów grupy większej, czyli grupy sołectwo, czy też gmina i zresztą w tej chwili nie gmina, bo nieco dalej i właśnie znane jest właśnie ze sponsorowania różnego rodzaju naprawdę bardzo dobrych przedsięwzięć.
Patriotyzm, bo tak nie chciałbym, żebyśmy tylko porozmawiali o tym, jak to było rozumiane na przykład przez te pokolenia, po których myśmy przyszli. No bo on się wyraża i w życiu naszym, i w kontaktach, w relacjach. Patriotyzm też się będzie wyrażał w gospodarce, tak? Pomyślmy, jaką dzisiaj mamy markę, z powodu której jesteśmy dumni jako Polacy. Albo gdzie ta duma się nasza może wyrazić, czy dumnym być politykiem, tak? Bo ja jestem Polakiem i teraz jak to zrobić, żebyśmy no, nie wstydzili się, żebyśmy się nie bali tego, że jesteśmy Polakami, panie profesorze?
Ja ciągle mówię studentom, mówię różnym osobom, do których mam na Podkarpaciu wykłady w ramach popularyzacji wiedzy, bo takową ciągle czynię. To jest duma z wielkiej, po pierwsze z wielkiej polskiej kultury. Doprawdy kultura ojczysta jest kulturą wielką, skoro wydała ona Jana Pawła II, skoro wydała wielkich, fantastycznych, genialnych muzyków, artystów, ale także działaczy, w ogóle ludzi myślących w sposób europejski. To jest kultura europejska i polska. Niech nas nie uczą, jak ona ma wyglądać, ponieważ ta specyfika kultury polskiej to jest specyfika nie tyle sarmacka, co humanistyczna, chrześcijańska, co kultura bardzo wielka. Powinniśmy być dumni z tej kultury, z naszej literatury, z naszego teatru, z naszej muzyki, z naszego czytelnictwa, po prostu z tego, że jesteśmy Polakami i realizujemy to dziedzictwo, o którym mówił Jan Paweł II, że kultura jest po to, aby człowiek bardziej stawał się człowiekiem. Powtórę, powinniśmy być dumni z ojczystego języka. Przecież tenże język polski ma ponad 1000 lat. On odzwierciedla wszystkie nasze wspaniałe myśli jako narodu, jako polityków, jako samorządowców, jako działaczy, jako uczonych, jako profesorów, tenże język, jako duszpasterzy, tenże język polski, jeśli o niego dbamy, także jest przejawem naszego patriotyzmu. Czasem studenci pytają mnie: panie profesorze, ja nie mam zdolności ani żadnych artystycznych, ani nie umiem malować, ani nie umiem pisać wierszy, jak ja mam być patriotą? No to pytanie jest dosyć dziwne, ale mówię: dbaj o język, dbaj o mowę, czytaj, pisz, rozmawiaj. Bądź w ojczyźnie przez to, co najbardziej ojczyznę stanowi, czyli przez język ojczysty. Ale tu koledzy właśnie pięknie powiedzieli, że patriotyzm praktyczny spełnia się w działaniu dla ojczyzny i w tym, że nie wstydzimy się być patriotami. Trzeba o tym wyraźnie mówić. To czynimy dla wspólnoty, to jest służba, to jest nasze bycie w dziedzictwie narodowym przez współczesność.
Wielu patrzy też na wiejską, jacy są, czy co sobą prezentują też parlamentarzyści. Pewnie nieraz możemy się, patrząc na nich, jakbyśmy takie mają poczucie, że się zderzamy ze ścianą. Czy nie widzi pan, panie pośle, tu jakichś, nie wiem, zagrożeń, bo to są ci pierwsi, tak? Jak na świeczniku, to oni powinni zabiegać nawet o właściwe dotowanie i kultury, i właściwej kultury, bo tak jak pan profesor powiedział, ona się też wyraża, tak? Ten nasz patriotyzm, czy my się wyrażamy przez kulturę, on człowieka też, można powiedzieć, określa kultura, tak? Sposób jego istnienia.
Tak, dokładnie. Tutaj pięknie powiedział pan profesor, natomiast to, co ojciec sugeruje, ja to przełożę na wiejską i nie tylko na wiejską w tym dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko na to, co wychodzi z tej wiejskiej, z parlamentu. Z tego parlamentu nie wychodzą dobre decyzje dla polskiego patriotyzmu, dla polskiej kultury, dla polskiego dziedzictwa narodowego, dla oświaty. Być patriotą to stwarzać przede wszystkim warunki do rozwoju wszelkich inicjatyw narodowych, lokalnych, krajowych. Nie mogę zrozumieć, dlaczego na przykład próbuje się wprowadzić podatek obrotowy, bo tak nazwijmy to, na lasy państwowe, na przedsiębiorstwo państwowe, bo 2% od przychodu podatek jest to niczym innym, tylko swego rodzaju podatkiem obrotowym od 2016 roku. Natomiast nie mówimy o tym, rząd nie słyszy, udaje, że nie słyszy, że należy wprowadzić podatek obrotowy od sieci wielkopowierzchniowych, sieci zagranicznych, gdzie obroty przekraczają wielkość dochodów do budżetu państwa z VAT-u, czyli największej pozycji. Natomiast te sieci wielkopowierzchniowe płacą wręcz symboliczny podatek. Nie możemy się na to godzić, że na przykład wiele innych krajów europejskich wprowadziło podatek od czynności podatkowych. Prosto powiem, czy podatek bankowy, bo chyba 12 krajów. Natomiast u nas tego nie wprowadza się. I w majestacie obowiązującego prawa dochody z sieci wielkopowierzchniowych są transferowane za granicę, podobnie jak i operacje bankowe, dochody z operacji bankowych są transferowane za granicę. Natomiast nie starcza pieniędzy na niezbędne działania, ażeby ochronić rodzimą przedsiębiorczość, czy sprzyjać rozwojowi tej rodzimej przedsiębiorczości. Przecież wprowadzenie dodatkowych obciążeń, ale tu kolega się powinien wypowiedzieć, na pewno się wypowie, nie służy dobrze dla rozwoju właśnie tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Jeden z przykładów to wzrost o 2% składki rentowej po stronie pracodawców. Natomiast, drogi ojcze redaktorze, naprawdę przykro mi jest jako parlamentarzyście, gdy ja słyszę, że brakuje pieniędzy na przykład dla dzieci, dla rodzin polskich, że polityka prorodzinna to jest czysta fikcja, że około 500 000 dzieci po prostu nie dojada codziennie, bo rodziców po prostu na to nie stać. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. To nie jest moja propaganda.
I teraz mówmy o patriotyzmie albo kulturze, tak? Jeżeli dziecko jest głodne.
Jeśli dziecko jest głodne. Jeśli Główny Urząd Statystyczny mówi, podaje, że około 450 tysięcy dzieci nie ma kompletu podręczników, bo rodziców nie stać jest na zakup tych podręczników. Z czego te dzieci mają się uczyć? Niedożywione, bez podręczników. Jeśli Główny Urząd Statystyczny mówi, że około 1 400 000 dzieci, naszych dzieci, nie stać jest na to, żeby uczestniczyć w jakichkolwiek zajęciach pozalekcyjnych, bo rodzice nie mają pieniędzy, a samorządy z racji zbyt małej subwencji oświatowej nie są w stanie tego zabezpieczyć. W większości mówię o samorządach, natomiast są samorządy, które zajęcia pozalekcyjne zabezpieczają, jak w naszej gminie na przykład basen, darmowy basen dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Jeśli my dowiadujemy się z Głównego Urzędu Statystycznego, że około 600 tysięcy dzieci nie chodzi do dentysty. Jeśli my się z danych Głównego Urzędu Statystycznego dowiadujemy, że ponad 90% dzieciaków naszych ma próchnicę, dlatego że opieki stomatologicznej, opieki lekarskiej nie ma. Zabezpieczenie tych podstawowych potrzeb to powinno być w rozumieniu polityków, którzy powinni być odpowiedzialni za losy kraju, którym przyszło im kierować, to powinna być ta podstawa. To powinien być ten element. Możemy mówić o dalszych wydatkach, które są niezbędne do poniesienia. My nie możemy na to się godzić, że oto podręczniki, kierunek pisania podręczników będzie dyktowany nam przez tą przysłowiową Brukselę w poczuciu prawidłowości czy też właściwości rozumowania powstania. My nie możemy wstydzić się naszej bogatej kultury, naszej tak dramatycznej często, ale pięknej historii i o to wszystko my musimy dbać. Na wiejskiej, w kraju naszym, ale tak samo i na forum europejskim i również światowym. To jest nasz obowiązek. Nikt nas z tego obowiązku nie może zwolnić, a draństwem jest, jeśli politycy próbują sami siebie z tego zwalniać.
A czy jest tak, że w tej małej ojczyźnie, tak, tu konkretnie na Podkarpaciu, no wszystko zależy od pieniędzy? Nie ma pieniędzy, to nie będzie kultury, nie będzie promocji, nie będzie wychowywania do tych właściwych postaw, no nie będzie szkolnictwa na właściwym poziomie, jak pan?
Ja myślę, że pieniądze są potrzebne, natomiast myślę, że za mało patriotyzmie jest mówione w szkołach. Tam się kształtuje już charakter i tak dalej. Nie ma. Odchodzi się od tego w szkołach. Ja to zauważam, bo mam poprzez własne swoje dzieci, to zauważalne było właśnie. Za mało lekcji, o tym się nie mówi. O tym się nie mówi. W telewizji się nie mówi, tej naszej, można powiedzieć, narodowej, o tych rzeczach. Po prostu jakim siłom zależy na tym, żeby właśnie odchodzić od tego. żeby my jako Polacy, jako naród ginęli, a
bo
nie
rozwijali się. Każdy przed sobą ma też zadanie, tak? Bo konkretne zadanie ma ojciec, matka, szkoła, czyli myślimy o edukacji tego, tego młodego pokolenia, idąc od podstawowej szkoły aż po studia, no i później no, państwo czy samorząd.
Coraz mniej czasu właśnie jest to, tak świat w tej chwili jest skomercjalizowany i w pogoni nie wiadomo za czym to wszystko tak szybko się odbywa. Mimo to, że mamy te komórki, że mamy samochody i tak dalej, to my nie nadążamy za tym światem. Dlatego jest czasu mało na wszystko. I naprawdę nawet w rodzinie to wychowanie, to niektóre rodziny potrafią sobie z tym poradzić, ale wiele rodzin jest takich, że w ogóle tym problemem się nie zajmuje. W związku z tym to widać i to jest naprawdę duży problem, bo nawet można to zauważyć w centrach handlowych, tych nie naszych, tych zagranicznych centrach, hipermarketach, tych dużo powierzchnią i tak dalej. Przecież każdy wie o tym, że praca, miejsce pracy, zakupiony towar w naszym sklepie to jest miejsce pracy, tak? Jeśli my idziemy kupować do tych sieci i to pędem jedziemy tam, z racji wygody, nie wiadomo po co, mijamy własne sklepy rodzinne, to komu miejsce pracy dajemy? Ale o tym kto mówi? O tym się w szkole nie mówi, o tym się nie mówi za dużo w mediach. Nie ma reklam. Państwo powinno wielkie reklamy, pieniądze wydawać na reklamę właśnie, że kupujcie w naszych sklepach, bo to polskie, bo to nasze, bo to zdrowe i to są miejsca pracy, a to
może być, że tak błędy zostały popełnione wcześniej, nie nauczyliśmy się tego na błędach czyichś, za granicą weszły sklepy, no i można powiedzieć, ktoś przyjdzie do sklepu, no tak to powinno wyglądać, a nie gdzieś w ogonku stać, gdzieś się przepychać na zimnie, żeby tą polską marchewkę
to trzeba uświadomić.
I potem musimy wyjeżdżać za granicę. No bo tu nie ma miejsc pracy, bo towar w tych sieciach wielopowierzchniowych w połowie przynajmniej jest za granicą.
Mam pytanie, czy polskość może przeszkadzać, bo pan profesor tak wspomniał o tym, że jest to globalizacja, że taka unifikacja próbuje się, jak gdyby tak wszystko wyglądało jak jeden hipermarket, prawda, sklep taki sam, widzimy te sieci teraz. Czy to byłoby, no nie wiem, takie... Czy tak chcielibyśmy, żeby tak ze wszystkim było? I teraz to, że ja jestem Polakiem, jakoś no, w czymś się wyrażam. Tak mówiliśmy w kulturze, w języku, we wszystkim.
W pracy materialnej przede wszystkim. Ja uważam, że polskość mi nie przeszkadza. Polskość nie powinna przeszkadzać. Bycie Polakiem dla mnie zawsze było zaszczytem. Ja miałem w swoim życiu 4-letni pobyt we Francji.
No. Pan profesor pewnie zauważa, że próbuje się zunifikować wszystko. Tak, nie tylko etykiety, żeby było łatwiej, ale też i człowieka. Tak jak kiedyś mówiłeś, że w Korei czy w Chinach wszyscy taką samą mają koszulę. Tak. I niby to przeszkadzało, że oni byli tacy sami, prawda?
Sami
dzisiaj też jak gdyby ku temu wszystko zmierza. I teraz czy jesteśmy w stanie dać temu odpór, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie docenić, co to znaczy być patriotą, co właśnie mieć swój język, swoją kulturę, to swoje odniesienie, ten kod, tak? Kod, który nas nie tyle, że stawia powyżej kogoś, tylko jak gdyby
pełniejszy.
Tak? Ja wiem, jakie mam korzenie.
Czyli nas pełniejszy. Tutaj zagadnień jest bardzo wiele, natomiast tutaj odniosę się jeszcze do kolegów wypowiedzi, że ten patriotyzm jawi się jako bardzo wielki fenomen złożony z różnych elementów i kultury, i języka, i religii, i pracy materialnej, i pracy politycznej. To wszystko powinno być motywowane patriotyzmem. Ale bycie Polakiem wcale mi nie przeszkadza. Powinno być, jest dla mnie wielkim zaszczytem i powinno być dla naszych obywateli wielkim zaszczytem i elementem urozmaicenia czasami już nudnej Europy. Bo przecież my mamy takie cechy, które nas jednak wyróżniają, nie stawiają wyżej, a wyróżniają. To, co ojciec powiedział, rzeczywiście teraz współczesność sprzysięgła się przeciwko patriotyzmowi, zwłaszcza zachodnie prądy kulturowe. Ja wiele razy o tym pisałem, ten konsumpcjonizm słynny, taki sam w Londynie, jak i w Singapurze, jak i w Polsce, medialność rządząca czy czwarta władza, która zmierza do sensacji, do mówienia o byle czym, do spychania dawnej kultury na drugi plan. Rewolucja informatyczna, która jest dobra, ale jeśli jest nieumiejętnie wykorzystywana, to jest zła. Amerykanizacja, globalizacja, czy konieczna, ja to nazywam europeizacja. Oni nas uczą...
Możemy dać temu jakiś odpór, no tak, bo jeżeli nie, no pytanie, dokąd dojdziemy? Tak, nie tylko jako Polacy, ale za chwilę Francuz, Niemiec...
I to Francuzi już zrozumieli, ja byłem 4 lata, ale Francuzi zrozumieli. Oni chronią bardzo swoją kulturę i język. Natomiast my Polacy, to co robimy już od dawna na Podkarpaciu, ogromną pracę powinniśmy zainicjować, to co Radio Maryja robi, Telewizja Trwam, społecznikowską, czy pracę u podstaw nad odrodzeniem, powiedziałbym, tego poczucia polskości. Czy to bycie z ludźmi gdzieś tam w bibliotekach, mówię o profesorach, czy wykłady dla szkół, czy to, co kolega Mietek powiedział, zwrócenie większej uwagi, żeby się rodzice dopominali, dlaczego tak mało elementów patriotycznych jest w programach szkolnych, a w telewizji w ogóle, często rządowej, czy
może nam to jakoś umknęło i ktoś nam wstawił co innego. Pytanie, no, czy
ogromna praca nas czeka nad przywróceniem tego patriotyzmu. Każdy na swoim stanowisku, myślę, że intuicja nam podpowie.
Czyli pytanie, czy potrafimy przekazywać i teraz, no, jakimi środkami dysponujemy, czy jakie środki moglibyśmy zaangażować w to, żeby rzeczywiście, no, ten patriotyzm nie tylko było podczas dzisiejszych naszych rozmów głośno i kulturze, która jest wyznacznikiem też tego sposobu funkcjonowania naszego, no, ale żeby to się ciałem stało.
Ojcze, spotykam się dość często z młodzieżą. Czy młodzieżą szkół średnich, czy też uczelni rzeszowskich. I przerażenie mnie ogarnia, gdyż oni formują swoje spostrzeżenia, czy też stanowisko wobec otaczającej nas niestety bardzo trudnej, brutalnej rzeczywistości w ten sposób, że zabiera się im nadzieję, że nic się nam im nie oferuje. Z wielkim zdziwieniem ministra wysłuchałem rządu polskiego odpowiedzialnego za sprawy rynku pracy, że oto mamy sukces, Polska ma sukces, bo wśród absolwentów uczelni wyższych w Polsce spadło bezrobocie do 25%. Dramatycznie to brzmi. Spadło dlaczego? Nie dlatego, że tworzone są nowe miejsca pracy, tylko dlatego, że ci młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę. Z samego Podkarpacia w ostatnich latach wyjechało około 178 tysięcy ludzi za granicę. Z tego 76% to były osoby poniżej 39 roku życia.
Pytanie, no, o tą postawę, tak? Jaką ten młody człowiek ma mieć postawę społeczną, nie wiem, polityczną? Jakie ma mieć, no, nie wiem, przywiązanie do własnej ojczyzny?
Ojcze, a jeśli się mu nie daje szans, bo się nie daje mu szans, polityka rządu powinna zmierzać całkowicie w inną stronę, w drugą stronę. To myśmy powinni zadbać o miejsca pracy tutaj, a nie likwidować czy obniżać bezrobocie poprzez wypychanie młodych i nie tylko młodych ludzi za granicę. Co się dzieje z polskimi rodzinami, w polskich rodzinach, tych tak zwanych eurosierotach. O tym wiemy, o tym media informują, ale bardzo skromnie. Ja jestem bardzo rad, że właśnie po ciężkich bojach, powiem w ten sposób, udało się umiejscowić Telewizję Trwam na multipleksie i ten przekaz dociera do coraz większej i będzie docierał do coraz większej ilości odbiorców. Dlatego, że jest to jedyna telewizja chyba, nawet nie chyba, tylko na pewno, czy Radio Maryja, gdzie ten przekaz faktyczny, taki jaki on idzie, a nie zabarwiony tym tak zwanym PR-em, po prostu do tych ludzi dociera.
Kiedyś tak odczuwaliśmy centralne takie sterowanie. Jak to dzisiaj, no nie wiem, odczuwają samorządy? Bo też, no, są jakoś zakładnikami, tak, tych pieniędzy z budżetu, nie tylko swojego, ale czy właśnie dostanie się Podkarpaciu, nie wiem, coś z Unii Europejskiej. I jak pan...
Jeśli chodzi o kulturę, to samorządy bardzo dobrze rozumieją i duże pieniądze wydają właśnie na biblioteki, na teatry, na muzea, na właśnie na tę całą kulturę w szerokim rozumieniu. I tutaj nawet województwo podkarpackie to nie tylko to, co ma w zasobach jakby te instytucje wojewódzkie, to ma z obowiązku jakby, ale również pomaga jednostkom powiatowym. Powiatowym właśnie w temacie, który powiat sobie nie bardzo radzi, czuje właśnie samorząd wojewódzki, że trzeba wspierać. I to robimy. Także czujemy tutaj, że to jest potrzebne. I są oczywiście, były możliwości, były na to pieniądze i część tych jednostek, można powiedzieć, w ostatnim tutaj tym budżecie, który akurat teraz się już kończy, było wiele środków właśnie wyasygnowanych na remonty tych obiektów, bibliotek, teatrów, muzeum i tak dalej. Także, że tutaj te samorządy akurat w tym temacie sprawdzają
się. Na Podkarpaciu,
się.
Tak. Na Podkarpaciu.
Natomiast ja, ojcze, jeśli wolno, dodam jednej rzeczy, jeśli chodzi o sytuację samorządu terytorialnego i z racji swojego funkcjonowania w Komisji Finansów Publicznych. I przecież 4 kadencje byłem samorządowcem. W 2009, 2010, 2011 roku samorządy wszystkie na wydatki inwestycyjne, na majątkowe, wydały średnio około 43 miliardy złotych rocznie.
Wszystkie, tak?
Wszystkie. Rocznie po około 43 miliardy złotych. W 2012 roku nastąpiło tąpnięcie, bo spadło o około 8 miliardów do poziomu 35 miliardów. Natomiast w tym okresie czasu rząd z budżetu państwa, sektor ten rządowy wydawał rocznie około 15 miliardów złotych. 43 po stronie samorządowej, 15 po stronie tego segmentu rządowego. To świadczy o ogromnym, olbrzymim wysiłku samorządów, jeśli chodzi o no praktycznie przeciwdziałanie skutkom kryzysu. Natomiast za to wielką cenę samorządy zapłaciły, bo jeśli dług sektora samorządowego, samorządów wszystkich, na koniec 2007 roku wynosił około 24,5 miliarda złotych, to ten dług na koniec 2012 roku był już ponad 70 miliardów złotych. Tak wyglądała ta perspektywa finansowa, ta unijna, która się praktycznie skończyła. Natomiast przyszła perspektywa, czyli 2014-2020, według słów pani minister rozwoju, pani wicepremier Bejkowskiej, samorządom potrzeba jest na udział własny kwota około 65 miliardów złotych. Moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, samorządów nie stać na ten udział własny. I obawiam się o możliwość rozwoju samorządów czy inwestowania w obszar kultury, zabytków, oświaty, nauki, bo dochodzi do takiej sytuacji, że jeśli nie będzie działania konkretnego rządu polskiego, ażeby zmienić ustawę o dochodach samorządów, to te samorządy w większości będą zarządzać, ale długiem publicznym. Będą administrować. I to tym bardziej źle rokuje dla naszych działań w obszarze patriotyzmu, oświaty i kultury. Takie niestety są beznamiętne, ale twarde fakty wynikające z wielkości, które podałem i odnoszę się tutaj do budżetu państwa, do sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Mówię o konkretnych po prostu wielkościach. I miejmy to na uwadze. Przeciwdziałaniu temu to też jest forma patriotyzmu, która powinna być wreszcie przejawiona przez polski rząd.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dzisiaj temat patriotyzm, kultura i samorządność. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Nasi goście, pan profesor Kazimierz Ożuk, członek Rady Języka Polskiego, pan poseł Stanisław Ożuk, Prawo i Sprawiedliwość i radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan Mieczysław Miazga. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i gości w studio. Bardzo dobry temat, patriotyzm. Dzisiaj w rozmowach w radio jedna pani zapyta, czy 1 marca mają być wymieszczone flagi. A ja myślę, że na każdym domu powinna wisieć polska flaga, żebyśmy w ten sposób zaznaczyli jedność, naszą jedność Polaków. Po prostu nie możemy pozwolić nadal żeby ten nasz kraj był tak niszczony. Wczoraj był protest w Nowym Sączu rolników. Byłem na tym proteście i o dziwo, ja nigdy nie pogodzę się, żeby nasz kraj był w Unii. Ja dążę do tego, by on wystąpił z tej Unii, bo Unia nam nic nie dała i to wszyscy w studio rozumią. I kiedy rozłożyłem flagę unijną, zostałem zaatakowany właśnie przez człowieka z Podkarpacia. Nazwiska nie wymienię, ale po prostu myślę, że Polacy powinni się solidaryzować ze sobą i na każdym domu, na każdym balkonie, gdzie jest po prostu blok mieszkalny, powinny wisieć nasze biało-czerwone flagi, żebyśmy zaznaczyli jedność.
Panie Włodzimierzu, bardzo dziękuję. Jedność, ale pytanie, czy rzeczywiście, bo tak myślimy, Unia Europejska, czy jest to dla nas opłacalne, tak? Czy no, będę z tobą, jak coś z tego będę miał. To też taki specyficzny sposób myślenia o Polsce, o Europie, o jakiejś wspólnocie z ludźmi. No, Unia Europejska...
Bardzo to... stare zresztą, od setek lat ono się tam gdzieś od Tona III. Natomiast rzeczywiście to są te marzenia, które są cały czas aktualne. Ale pan poseł powie o tych korzyściach albo niekorzyściach.
Bo pan wspomniał też, pan Włodzimierz, no 1 marca, no to wiemy, że żołnierze wyklęci. Historia, której się wstydzić nie możemy, bo to najlepsi niezłomni.
Ja bym wolał, żeby mówić o żołnierzach niezłomnych.
Chociaż tutaj, tak w miejscu pana posła Stanisława Ożoga siedział pułkownik niedawno i ten wyklęty i wydaje się, że tak jakby mężczyznom bardziej odpowiadała ta nomenklatura, którą narzucono, że wyklęty jest taki bardziej męski niż niezłomny.
Może ja tutaj jako językoznawca, skromny językoznawca powiem, że wyklęty konotuje czy przywołuje treści negatywne, że jednak on był wyklęty, to znaczy był ciągle poniżany, złamany, nie poddał się, ale na zewnątrz, przez siły zewnętrzne, a niezłomny pokazuje jego pozytywną cechę, to znaczy nie dał się złamać. To językowo, ale już przyjęło się chyba ci wyklęci, prawda?
Ale tutaj dodam jedną rzecz, którą wcześniej mogłem powiedzieć, natomiast dziękuję panu Włodzimierzowi, bo przypomniał mi o jednej rzeczy. Mianowicie sprawa zabezpieczenia niewielkich pieniędzy, bo paru milionów złotych na poszukiwania na tej słynnej łączce jest odrzucana. Mówiąc o żołnierzach wtedy wyklętych, wolę mówić o niezłomnych, z wielkim szacunkiem, uznaniem chylę głowę, to chciałbym, ażeby ta pamięć była jednak zaznaczona w sposób jednoznaczny.
Tylko panie pośle, no, my jesteśmy w takiej sytuacji, tak jak pan sam podkreślił te liczby, ile dzieci nie ma chleba. I teraz jak to zestawić z tymi celami, które są też ważne dla naszej tożsamości, tak, narodowej, i tego, co się stało w tym przedziale bardzo bolesnej historii, gdzie no, zamordowano iluś no, światłych Polaków, tych, dla których Polska... Wiadomo,
prawdziwy patriota. Tak.
Ojcze, i w tym programie, w tym momencie nie wolno mi nie powiedzieć jednej rzeczy. Jeśli my szukamy oszczędności na siłę, jako państwo, jako ten rząd, w różnych obszarach i nawet na biednych dzieciach, drugą stroną mamy do czynienia z wielkimi, setek milionowymi czy miliardowymi aferami, które wbrew zapewnieniom premiera i nie tylko premiera miały być wyjaśnione w sposób jednoznaczny. To nie mówiła Amber Gold. Padały daty. W tej chwili słyszymy o zataczających kręgach coraz większych sprawa afery tej szeroko pojętej informatycznej, ostatnio służby zdrowia. Tu są duże pieniądze marnowane, czy jeśli chodzi o z programów mijającej już perspektywy finansowej, kapitał ludzki dla bezsensownych, idiotycznych wręcz w wielu miejscach, w wielu obszarach, szkoleniach dla szkoleń, które nic nie dają, a żeby jakiś podmiot, mógłbym mówić o nazwiskach konkretnych, ale nie chcę tutaj propagować nawet i przypominać tych nazwisk, brał duże pieniądze, nie do końca w majestacie prawa i te pieniądze trwonił. I my mówimy o brakach w niektórych obszarach, na przykład na poszukiwania na tej łączce. Natomiast tutaj, wracając do głosu tutaj pana Włodzimierza. No, Włodzimierz chciał powiedzieć pewno o tym, że składka unijna wzrasta prawie że dwukrotnie. Że nie zadbał rząd polski o interes wsi polskiej, rolników. Że pieniądze te z tej perspektywy 14-20, one będą ostatnimi, gdzie Polska i samorządy mogą być beneficjentami, czyli mogą być biorcami tych pieniędzy. W następnych perspektywach to inaczej będzie. Polska będzie więcej płacić do wspólnego budżetu Unii Europejskiej, aniżeli będzie z tego budżetu pobierać, czerpać. I pan Włodzimierz, jestem przekonany, miał to na myśli. I dlatego tak ważne jest, ażeby Polska, interesy polskich rolników, Polaków, naszego narodu były na bieżąco pilnowane, przypomniane i żeby o te interesy zabiegać tam w Brukseli, w Strasburgu. Nie możemy się godzić na to, że oto będziemy tylko dostarczycielami siły roboczej, że nasze rynki to będą rynkami państw zachodniej Europy. Tak to niestety jest i na to się godzić po prostu nie możemy.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkim. Chciałabym zabrać głos. Chodzi o to, proszę panów, że ja popieram tego pana, co dzwonił poprzednio i mówił, że o tej Unii Europejskiej. Czy państwo wiecie, że my mamy z Unii tylko 2% tego, co wpłacamy? 2%, o tym nikt nie mówi. Tylko Unia co dała, co dała. Ale przecież te pieniądze co dała, czy naród nawet tego nie powącha? Przecież oni między sobą podzielą. Na co to poszło? Gdzie to jest? Teraz takie pieniądze wzięli wielkie. Gdzie to jest? Kto to dostał? Rolnik dostał? Nie, nikt nie dostał. Dzieci biedne dostały, nikt nie dostał. Oni podzielą, jakie mówi się o Ukrainie, jakie nasi mają konta, jakie mają majątki. To dopiero by się należało rozliczyć, skąd oni to mają. Proszę państwa, ja tak szczerze, ja jestem starą kobietą i ja powiem panom tak z całego serca. Wychowałam 3 synów, 2 córki. Ciężko w życiu pracowałam, naprawdę ciężko. I teraz moje dzieci pałętają się, proszę pana, studia pokończyły. Tak pracowałam, tak się męczyłam, żeby skończyły, żeby coś dla Polski zrobiły. I one teraz muszą się włóczyć, proszę pana, proszę państwa, i garki zmywać po obcych krajach, jak pachołki być traktowane. W jakiej racji? Przecież my mamy swoją piękną, wielką ojczyznę. Ale mówmy szczerze, bo nawet, proszę wybaczyć, proszę księdza, ale nawet telewizja w Hiszpanii jest zupełnie szczera. Dlaczego nie powiecie szczerze? Przecież Żydzi nami rządzą, oni nas okradają. Dlaczego tego nie mówicie narodowi? Przecież
pani Renato, bardzo, bardzo pani dziękuję. Można by w ten sposób próbować sprawę przedstawić, ale no, patrząc na takie biznesy, tak, to, że ktoś na przykład kupuje nasze firmy, pytanie, czy my się rozwijamy, czy my o to zabiegamy, czy ktoś nam przeszkadza w tym, bo to też jest wyraz naszego patriotyzmu, czy dbałości o państwo, jeżeli ono jest silne. My przecież wiemy, że nawet w strukturach Unii Europejskiej, jeżeli będziemy silni, jeżeli nasz premier będzie w stanie uderzyć pięścią w stół i powie, że dalej nie pójdziemy, no to każdy się będzie z takim narodem jak nasz, prawie 40-milionowym, musiał liczyć, bo też, no, gdy wchodziliśmy do Unii Starej 15, zależało na tym, żeby tak duży kraj, tylu ludzi do niego weszło, bo to i rynek zbytu, i pewne możliwości. Nie wiem, pan profesor, jak patrzy na to, bo może skończyć studia i skończyć na zmywaku dla matki może być to przerażające, tak samo jak dla tego młodego człowieka.
I dla mnie, jako profesora, też to jest bardzo frustrujące. Ja uczę młodych ludzi i wiem, że oni nie będą mieć pracy. To jest ta frustracja, która no, jest spowodowana różnymi czynnikami. Nie wiem, jakie rozwiązanie tutaj. Oczywiście
ja
zmiany
tak
generalne.
Pani, to, że pani Renatę czasem tak słyszę, ona do nas telefonuje i za każdym razem, że to ktoś to powoduje, no ale my, czy nie, jesteśmy to ubezwłasnowolnieni?
Nie, my nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni. My jesteśmy w takim momencie historycznym, którym no, nałożyły się złe różne decyzje i w ogóle braki w dobrym zarządzaniu i to wszystko się odzywa, ale nad tym ogromnie boleję. Ja straciłem nawet nieco serce. Zawsze byłem pełen pasji do przekazywania wiedzy studentom, bo wiedziałem, że to się im przyda w życiu, bo będą porządnymi inteligentami, bo będą uczyć, przekazywać te wartości, którymi ja żyję, a dzisiaj oni nie mają pracy, oni muszą gdzieś tam dalej służyć obcym. To jest dla mnie ból.
Nieraz się mówi, że nie tylko jeden, drugi student wyjedzie, ale całe wydziały, na przykład matematyczne, po matematyce, po fizyce, czy po informatyce z uniwersytetu, wyjeżdżają po prostu za granicę, za pracą.
Ja może do tego dodam, co tutaj pan profesor, mój przyjaciel powiedział. Jest recepta na to. Jest naprawdę recepta prosta. I to jest spełnienie tego obowiązku patrioty, Polaka. 25 maja będą urny wyborcze. Idźmy do tych wyborów i zagłosujmy na właściwe osoby. 23 listopada tego roku będą urny wyborcze. Wybierzmy dobrych, sprawdzonych, uczciwych reprezentantów naszych ojczyzn małych.
Czyli samorządowych
gmin, gmin, powiatów, województw. Przestańmy mówić, weźcie i zróbcie, a zacznijmy mówić, weźmy się wspólnie i zróbmy. Jeśli powiemy, weźmy się i zróbmy wspólnie coś, można wiele zrobić. Przykłady możemy podać ze swojego środowiska, jeśli chodzi o gminę Sokołów, powiat rzeszowski. Natomiast
Natomiast
jeśli chodzi o udział w wyborach, jest to nasz obowiązek jako patrioty, jakiego Polaka, to my dokonujemy wyboru.
Tak, to jest częsta postawa. Ja nie pójdę, bo mój głos nic nie pomoże, bo mój głos o niczym nie zdecyduje, bo oni za nas będą decydować. To jest rzeczywiście antypolska postawa, bo jednak naród jest suwerenem. Naród, który jeśli pójdzie i powie pewnym, nie innym tak, to rzeczywiście coś może być z tego.
Ja z doświadczenia wiem, że ci, co najwięcej właśnie narzekają, to ci właśnie nie idą głosować. Oni w ogóle nie powinni mieć prawa głosu, bo jak nie byłeś, nie głosowałeś, to jakbyś już się poddał.
Ale powiedzmy, że nie ma naszego kandydata, to ten system taki, a nie inny, który no i tak no, powoduje, że wybieramy tych samych.
To nie jest tak, że wybieramy tych samych. Tak się dzieje, że doprowadzamy do takiej sytuacji poprzez absencję wyborczą, bo jeśli ktoś zostaje w domu, to on też dokonuje wyboru. On decyduje, że to nie ja, tylko ktoś inny, może mniej odpowiedzialny albo nieodpowiedzialny, w moim imieniu, w jego imieniu, dokonuje wskazania takiej czy innej osoby, czy też formacji politycznej, która robi to, co widzimy w tej chwili. Także elementem tego patriotyzmu
jest pójście,
jest udział w wyborach.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór, Barbara Zubaczowa.
Szczęść Boże Pani.
Chciałam powiedzieć, że w Lubaczowie już ponad 14 lat trwa festiwal patriotyczny. To jest dokładnie się nazywa Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie. Jest organizowany przy parafii świętego Stanisława. Ten festiwal prowadzi od lat, już od początku można powiedzieć, pan Wojciech Mamczur. Wiele zrobił dla patriotyzmu, ale trudno nam się przebić, trudno nam się zareklamować, trudno nam ogłosić Polsce, że taki festiwal trwa, że są tutaj potrzebni ludzie do występu, do współpracy. Ja jestem poetką, która organizuje właśnie od ubiegłego roku poezję. Zapraszam poetów. Na ten rok już zaprosiłam polskich poetów z zagranicy. Przyjeżdżają do nas ze Szwecji, z Niemiec, z Holandii, z Węgier. To jest naprawdę, można powiedzieć, bardzo szczytny cel. I tu bym miała wielką prośbę, aby właśnie pomocą telewizji Trwam i z pomocą naszych władz podkarpackich nagłośnić ten festiwal. Z wielką prośbą. Z wielkim
pani Barbaro, pani powie nam, kiedy odbywa się, bo to już będzie...
Ten festiwal odbywa się rokrocznie, ostatni weekend czerwca. Ale akurat tego roku organizujemy 5 i 6 lipca.
5 i 6
to jest dwa dni.
Bardzo dziękuję. Pani Barbaro, pozdrawiamy mieszkańców Lubaczowa, Podkarpacia.
To bardzo pozytywna inicjatywa, to bardzo piękna działalność. Ja wiele jeżdżę po Podkarpaciu, bo zapraszają mnie towarzystwa miłośników poszczególnych ziem, takie na przykład jak Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, czy do innych towarzystw, Sokołowskiej, do bibliotek, do muzeów, do szkół, do księży, do adwokatów, do różnych izb i tak dalej. I tam ta praca nad patriotyzmem jest rzeczywiście pracą oddolną, społecznikowską i to jest przykład. Tam wielu otwartych samorządowców rzeczywiście i burmistrzów, i starostów, i w zarządzie województwa podkarpackiego. Mamy wielu ludzi myślących prawdziwie jak patrioci. Oni wiedzą, że patriotyzm to bardzo subtelny fenomen, ale trzeba nad nim pracować i powodować, żeby on wzrastał. No bo musimy to wzrastanie cały czas dać.
Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie gości, szanownych ojca, wszystkich naszych słuchaczy, widzów. Ojcze kochany, drodzy Państwo, otóż bardzo dziękuję za ten temat. Bardzo dziękuję za ten temat. Może najpierw w Podkarpacie coś takiego dzisiaj usłyszałem. Jest ksiądz profesor Andrianik i brat Artur, który zajmuje się zbieraniem tych nazwisk do kaplicy pamięci. Myśmy już zakończyli pierwszy etap, ale okazuje się, że ludzie jeszcze chcą, jeszcze zgłaszają nazwiska tych, którzy oddali życie czy narażali życie dla ratowania mieszkających wśród nich braci Żydów. To są bracia nasi też, bo jesteśmy jedną rodziną Bożą, wszyscy. Możemy mieć różne religie, różne wyznania, ale jesteśmy wszyscy jedną rodziną Bożą, wszyscy. I właśnie za to dziękujemy. Dlaczego mówię Podkarpacie? Dzisiaj usłyszałem od pana Artura, brat pana Artura Rytel Andrianika, że najwięcej okazuje się ludzi zginęło i najwięcej pomagali ludzie właśnie z południa Polski, to Podkarpacie i wschód Polski. Najwięcej, także gratulacje panowie na wasze ręce. Właśnie tym ludziom z Podkarpacia i to też świadczy o patriotyzmie. Patriotyzm dobry Polski idzie razem z wiarą, z zachowaniem przykazań. Przykazanie miłości bliźniego. I tutaj teraz dotykamy następna sprawa. Patriotyzm to jest i polityka. Otóż to jest polityka. Polityka to nie jest to, to jest... Myśmy się obrzydzili nam politykę i komuniści, tamten system i inne systemy straszne. I teraz też obrzydzają nam, bo to nie jest polityka. To jest troska o drugiego człowieka, to jest realizacja przykazania miłości bliźniego. Widzieć drugiego człowieka w każdej sytuacji. Począwszy od takich sytuacji strasznych, skrajnych, jak w czasie II wojny światowej, widzieli człowieka i mówię właśnie między innymi tutaj najbardziej właśnie Podkarpacie się okazuje i wschód Polski, ta ściana wschodnia, ale najbardziej Podkarpacie, tak? No i teraz jeżeli jest miłość bliźniego, to nie jestem obojętny ani na przeszłość i tutaj ci żołnierze niezłomni pamiętać, bez tych ludzi z przeszłości my byśmy dzisiaj nic nie mieli. To są nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie. To jest tak trzeba patrzeć. Dzięki nim my istniejemy w ogóle. Jako ludzie, jako Polacy, jako wierzący, jako katolicy. I tu jest patriotyzm, jest również wyrazem wdzięczności naszej dla przeszłości, a równocześnie myślenie o przyszłości. I tutaj jest ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć. Trzeba po prostu wychowywać. I on się zaczyna w domu. Właśnie babcie, dziadziusie, mówcie swoim wnuczkom o przeszłości. Zapraszajcie ich do siebie, do domu, niedziela, obiad zrobić albo jakieś ciastko, opowiedzieć wnukom, ale z miłością, bez narzucania się. I oni wtedy są dumni. Jak rozmawiam z młodzieżą, rozmawiam ze studentami, jak oni kochają swoje babcie, swoich dziadziusiu. To zaczynać od małych dzieci. Przychodzą opowiedzieć im, dać im dobrą książkę. Są dla dzieci już. I to się tak roznieca miłość prawdziwą. Bo to, co się stało, co komunizm zrobił, to teraz skutek tego jest, że ponad połowa Polaków, czy połowa Polaków mówi, bardzo duży procent, już nawet nie pamiętam. Dzisiaj słyszałem felieton pani profesor, Pawłowicz, tak, pani poseł, no to jest przerażające. Kochani, to trzeba odrobić wszystko. I uczmy się tego patriotyzmu, zobaczcie, od Niemców. Oni są patriotami wielkimi. Dla nich ojczyzna, jak największa ojczyzna, jak najlepsza, zasobna. Dla nich, dla Ukraińców, popatrzmy, tam jest patriotyzm. A co my Polacy? Trzeba to wszystko, i w tej sprawie musimy się nawrócić i pracować, i iść pracować do innych. Iść człowiek do człowieka i to się spieszyć. To się później przekłada właśnie na wybory. To się przekłada. Nie oddawać ojczyzny jakimś kolaborantom ze złem. Zobaczcie, tam jak teraz mówią, jakie prawda tam gdzieś na Ukrainie, jakie przekręty, jakie nadużycia, jakie pokazują tam przeróżne rzeczy, jakie mieli ci oligarchowie, prawda? Ale nie pokazują, co jest w Polsce. A jak? A gdzie te miliardy, chociażby z Unii Europejskiej, na drogi chociażby? No i co mamy? Mamy coś? Co jest? Prawda? Co jest z tymi miliardami? Gdzie te drogi? Gdzie te autostrady? A gdzie te zakłady pracy? Wypracowane to było przez pokolenia. A gdzie te kopalnie? Gdzie one są? Prawda? Gdzie one są? No to tego, który zalewał kopalnie, wybrali do Unii Europejskiej, to iloma głosami? No ci ludzie coś ze świadomością nie bardzo. No to trzeba tę świadomość budzić. Człowiek do człowieka. Człowiek do człowieka i tego życzę z całego serca. Proszę Państwa, trzeba się spieszyć. Trzeba się spieszyć i za to dziękujemy. A co do pana właśnie Namczura Wojciecha z Lubaczowa, to my to ogłaszamy przecież w Radiu Maryja. Także tej pani życzę, żeby tak trochę, tyle ile Radio Maryja robi, Tylko nie wszystko na Radio Maryja. My tutaj w Toruniu. Wszyscy się niech wezmą, to wtedy to radio będzie. I nie tylko radio będzie, telewizja, ale wszystkich prosimy o wsparcie, o pomoc. Bo sami nie damy rady. Chyba widzicie, że my naprawdę usiłujemy pracować. Ojciec Grzegorz, to już nawet nie mówię, już nie będę mówił, ale każdy z ojców, jak patrzy, się boją o zdrowie tych ojców. Ile wytrzymają, tak. Także prosimy wszystkich o pomoc. Ojciec się uśmiecha, ale ja widzę też. Szczęść Boże, ojcowie, i aleluja do przodu. Tak, i wszyscy jesteśmy Polakami. I po Panu Bogu pierwsza jest ojczyzna. I Bogu dzięki, że panowie coś robicie, że staracie się, i życzę, żeby się nie zniechęcać. Żeby się nie zniechęcać. Nie ma co. Nawet jak za dobre czyny będą nas krytykować, będą, to tak jest, to diabeł tak robi. Za dobry uczynek zawsze nas ukarze i znajdzie ludzi do ukarania. Także nic. Aleluja do przodu. My patrzymy na Pana Boga. Dziękuję. I na przyszłość, aż do wieczności. Z Bogiem.
Dziękujemy, ojcze. Z Panem Bogiem. Pan poseł Stanisław Orzuk.
Serdecznie dziękuję, ojcze dyrektorze, że za ciepłe słowa pod adresem Podkarpacia. Właśnie budowany jest przez samorząd województwa pomnik, muzeum zamordowanej rodziny Ulmów.
24 będą marca uroczystości.
Tak, tak, dokładnie. Natomiast ja chcę wszystkich zaprosić i poinformować też o szczególnej uroczystości, wielkiej uroczystości w najbliższą sobotę, 1 marca w Rzeszowie. 100 lat, stulecie obchodzi urodzin ksiądz Infuat Sondy, kapelan żołnierzy AK, kapelan Solidarności. Zapraszam na konferencję w parafii Świętego Krzyża oraz na mszę świętą. Konferencja jest o 10:00, natomiast msza święta o godzinie 12:00, a później marsz poświęcony żołnierzom niezłomnym o godzinie 17:00 i wystąpienie właśnie księdza jubilata. A w niedzielę w Filharmonii patriotyczny koncert, który właśnie Solidarność Rzeszowska poświęca, dedykuje dostojnemu jubileatowi księdzu Infuatowi. Pamiętamy o rocznicach, pamiętamy o tych zasłużonych, szczególnie zasłużonych osobach. Jest to swego rodzaju też nauka historii, nauka patriotyzmu.
Tak wielu próbuje może ujednolicić sposób naszego myślenia, tak widzimy też i w tej przestrzeni choćby medialnej, czy w internecie. Niedawno w listopadzie tu u nas na Pomorzu był taki projekt historyczny, edukacyjny, Solidarność, Samorządność i Tożsamość. Tutaj miał promować wśród młodych ludzi te idee samorządowe, które mówiły, jak rozumieć dzisiaj, tak, patriotyzm, jakie narzędzia kształtują tożsamość obywatela. Jak panowie widzą, bo chcielibyśmy też naszych widzów, słuchaczy z czymś po tej części naszego spotkania rozmów pozostawić, co możemy albo co powinniśmy zrobić, jakie kroki podjąć, by to, o czym mówimy dzisiaj, patriotyzm, kultura, samorządność, w jakiś sposób też było naszą odpowiedzią. Pan profesor.
Ja ciągle zachęcam do pracy nad sobą. Każdy z nas ma taką działkę, powiedziałbym popularnie, w sercu, którą powinien uprawiać, jeśli chodzi o ojczyznę. A więc zacznijmy w końcu czytać, jak najwięcej czytać. Ja patrzę z bólem czasami na nieczytane czasopisma religijne z naszej parafii. Nie chcą czytać, wolą oglądać media. Wolą w internecie tam myszkować, czytać, rozmawiać. Na Podkarpaciu mamy bardzo wiele inicjatyw bibliotecznych, szkolnych, kościelnych, towarzystw. Po prostu być drugimi i zastanawiać się, co dla Polski, co dla kultury możemy zrobić.
Dziękuję. Pan poseł?
Ja tutaj chciałem przeprosić, bo pomyliłem chyba, tutaj źle podałem parafię. To jest parafia te sobotnie uroczystości Chrystusa Króla. Natomiast tutaj pytanie ojca, konkretne pytanie. Każdy z nas może wiele zrobić w tym obszarze, w tym otoczeniu, w którym funkcjonuje. I tak jak pan profesor powiedział, musimy zadbać o to, ażeby jak najwięcej dla naszej ojczyzny zrobić, bo to nasz obowiązek. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek.
Dziękuję.
Ja myślę, że dobrym przykładem nasze świadectwa powinny o tym właśnie decydować, żeby po prostu wciągać młodych, młodszych i za naszym przykładem właśnie, żeby uczyli się tego, żeby to na rzecz mojego bliźniego.
A jak to wygląda na Podkarpaciu? Pan się angażuje, pan mówi 25 lat już. Jak z młodym pokoleniem i z ich aktywnością, bo oni zawsze patrzą na starszych, tak? Czy starszy tak. Dam dobry przykład, czy jest taką wyraźną, właściwą zachętą dla mnie, że warto się angażować, warto pracować dla mojej małej ojczyzny.
Oczywiście. I tutaj w Radzie Sołeckiej obecnie, która niedługo się zakończy kadencja, ale jest, to właśnie w większości to są młodzi ludzie, którzy zaczynają się angażować, zaczynają poznawać to rzemiosło, jakby to działalność, bo to naprawdę to jest wiele złożonych rzeczy, żeby być dobrym działaczem społecznym, samorządowcem, to jest naprawdę trzeba wiele wysiłku, wiele doświadczenia, No i oczywiście musi być do tego, jak zwykle, no jakiś talent chyba, tak? Do tego też, bo nie każdy będzie samorządowcem, nie każdy będzie profesorem, nie każdy będzie politykiem rasowym, nie? I tu właśnie trzeba wyszukiwać te dobre przykłady i dawać właśnie młodym, żeby mieli, czuli się, że są potrzebni. To jest najlepsza droga do tego właśnie, żebyśmy w przyszłości osiągnęli sukces. Ale tu jeszcze był temat właśnie żołnierzy niezłomnych i tutaj pragnę zauważyć jeszcze, że kilka miesięcy temu w Rzeszowie było odsunięcie, poświęcenie pomnika Łukasza Cieplińskiego i kilku żołnierzy, którzy właśnie zginęli, zamordowani, jako czwarty zarząd WiN-u. Także, że to było też jakby takie patriotyczne tutaj.
Zalające,
budujące. No i ten drugi przykład, co tu był mówiony właśnie o tych rodziny Ulmów w miejscowości Markowa. Także są bardzo dobre przykłady u nas właśnie tego, bo myślę, że Podkarpacie to jest no, jeszcze najmniej w tym momencie jakby zdegradowane, jeśli chodzi o te rzeczy.
Bardzo, bardzo dziękuję panom. Dzisiaj nasi goście, pan profesor Kazimierz Orzuk. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Pan poseł Stanisław Orzuk.
Dziękuję bardzo.
I pan Mieczysław Miazga, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Dziękuję.
Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.